Jak się poczyta ukraińskie podręczniki historii, to właściwie tam jest ciągła jakaś walka. Przy czym, co też ciekawe, ciągła jakaś taka samoorganizacja.
Jak będzie złość po ukraińsku?
Zliść, ludź.
A duch walki?
Bojowy duch.
Ukraina pokazuje w tym momencie, jak można zrobić coś, w co wiele osób nie wierzyło.
Zwykle w tym studiu z Małanką i z Mateuszem uczymy Polaków ukraińskiego. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, żeby spróbować uszanować naszych przyjaciół i choć 2, 3, 4, 5, być może 15 słów ukraińskich znać, żeby ta rozmowa wyglądała zupełnie inaczej. Tym razem w cyklu Perlage Stories chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak język potrafi dzisiaj opowiadać wojnę. Jak memy, jak znaczki, jak wystąpienia na Facebooku, na Telegramie, na Telegrafie potrafią opowiadać historię, która dodaje nadziei i dodaje odwagi. Zapraszam Was na to spotkanie z Małanką i z Mateuszem. Małanka, masz jakieś swoje polskie słowo, którego było Ci się najtrudniej nauczyć?
Ja polski znam od urodzenia, więc ciężko mi mówić o takich rzeczach, bo w zasadzie
Szczebrzeszyn
nie.
Nic.
Nie, Szczebrzeszyn
Chrząszcz
nic.
Też.
Nie.
Koszt pocz w Tczewie też
totalnie
nie.
Totalnie nic.
Mateusz?
Już mnie tym męczył.
Nie, ale wygrałeś.
Wygrałem. Koszt poczt w Tczewie.
Yes.
Żyjemy. Myślę, że dziś pewnie ten język będzie nam towarzyszył długo i często, choć tak naprawdę on nie zawiera się, myślę o tym języku czasów wojny, tylko w słowach. Jak dzisiaj, kiedy nagrywamy to spotkanie tuż przed świętami Wielkiej Nocy, jesteśmy chwilę po tym, jak armia ukraińska poniosła właściwie największe zwycięstwo, zatapiając jeden z najbardziej kultowych okrętów wojennych rosyjskich, który się nazywa Moskwa. I teraz nawet nie trzeba mówić, co się z nim stało, bo wystarczy zerknąć na znaczek pocztowy, na którym widać ukraińskiego żołnierza pokazującego środkowy palec temu właśnie statkowi jeszcze pływającemu na ziemi. Jest to dla mnie fascynujące, patrząc na tym, jak w ogóle opowiadana jest ta wojna. Jak wy na to patrzycie?
No, trzeba powiedzieć, że podejście jest naprawdę całościowe. To znaczy ten znaczek, to nie jest tak, że on po prostu został zrzucony skądś, ktoś go zaprojektował od tak. Nie, nie, nie. Ukraińska poczta zrobiła cały konkurs. Było 20 znaczków, było całe głosowanie na Facebooku i dopiero najlepszy projekt wysłał okręt Moskwa na dno.
Na dno. Jak ty patrzysz na to, Małanka? Też tak naprawdę na co dzień funkcjonujesz w tej warstwie informowania Ukraińców o tym, co prawdziwego i sprawdzonego się dzieje na wojnie.
Jest to bardzo symboliczne, że akurat ten znaczek wyszedł przed samym komunikatem zatopienia tego statku, choć słyszałam właśnie, że z tym statkiem sprawa jest taka jak z Żyrynowskim, że albo pływa, albo nie pływa, żyje, albo nie żyje. No, ale ostatecznie,
piekło nie
przyjmuje. Tak, ale ostatecznie został zatopiony i wszyscy są z tego bardzo zadowoleni.
Wy macie też inną perspektywę patrzenia na tą wojnę niż ja, niż ci, którzy właśnie stamtąd przyjechali do Polski i w liczbie prawie 3 milionów próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dzisiaj dla was Ukraina to co?
Czym dla mnie jest Ukraina? No, jakimś takim symbolem jakiejś takiej nadziei. To znaczy, no, my tutaj u siebie na zachodzie, tak już uznajmy się chwilowo za zachód przynajmniej, no, u nas już, powiedzmy, nastąpił ten koniec historii, już wszystko mamy, możemy się jakoś lepiej rozwijać, gorzej rozwijać, chociaż oczywiście mamy te jakieś swoje różne cuda
trochę rzeczy do zrobienia jest, tak.
Tak, i jakby i taka praca u podstaw, i jakieś takie dziwne rzeczy polityczne się dzieją ostatnimi czasy, ale jednak już wydawało się, że my jesteśmy, już mamy taką dziejową robotę zrobioną. To oglądanie na żywo tej takiej historii na Ukrainie, no to jest coś niesamowitego, jeszcze od czasu Majdanu właściwie. No ja miałem wrażenie, że faktycznie dobrze wybrałem z językiem, którego się uczyć, że tu faktycznie w tym momencie się dzieje coś ciekawego i warto o tym wiedzieć trochę więcej niż to, co jest ogólnie wiadomo.
Wielu się nauczyło mówić na końcu różnych odezw, nie tylko politycznych, ale też społecznych. Sława Ukrainie.
Sława Ukrainie.
Właśnie. Mhm. Ale dla ciebie, Małanko, osoby, która na co dzień stara się pokazywać przeróżne konteksty wojenne, dziś Ukraina to?
Ciężko mi jest to opisać w jednym słowie.
Zamieniamy słowa na zdania.
Ukraina pokazuje w tym momencie, jak można zrobić coś, w co wiele osób nie wierzyło. Sam Zełenski wczoraj w swoim przemówieniu wieczornym na 50. dzień wojny właśnie powiedział, że na początku dzwonili do niego przywódcy różnych krajów i mówili, że no, nie widzą tego zbyt dobrze. Okazało się, że Ukraina jednak była o wiele lepiej przygotowana niż wszyscy myśleli, ale myśleli też tak, dlatego że w zasadzie mało się kto tą Ukrainą interesował. Był Euromajdan, było głośniej, aneksja Krymu, wojna na wschodzie toczyła się 8 lat i ukraińska armia była cały czas w bardzo dobrej gotowości. Byli szkoleni, byli cały czas działającym wojskiem, tak, w Europie i o tym się zapomina. I jednak oczywiście, że jakby dobrym zaskoczeniem jest to, dobrym sygnałem jest to, że to już trwa 50 dni.
A nie 3.
Tak, nie 3.
Które miały wszystko zamknąć.
Tak, w ogóle dopiero wczoraj się zrozumiałam, że dobra, z jednej strony miesiąc, mówi się o miesiącu, a te 50 dni jednak brzmi zupełnie inaczej, bo ja też wiem, że ja te 50 dni...
Pracuję non-stop. Nie?
Tak, tak. Więc... No Ukraina pokazała całemu światu, że to jest kraj, który był oczywiście historycznie bardzo, bardzo męczony, tak? I w tym momencie, w XXI wieku widzimy, jak Ukraina sobie pięknie daje radę. Mhm. I cały czas jakby ma tego ducha walki w sobie.
To słowo, którego Mateusz użył, nadzieja, też ci gdzieś pobrzmiewa, że to jest symbol czegoś takiego dzisiaj?
To jest symbol siły. Ja bym bardziej nazwała Ukrainę właśnie symbolem siły i niezłomności.
Zawsze tak było? Czy to się zrobiło teraz, bo przyszła wojna, bo nagle trzeba było się zebrać w sobie i zacząć walczyć o swój kraj? Jak to jest?
No, na pewno długo nie mieli okazji. Takich 5 minut w telewizji, że faktycznie stanąć i pokazać, że mogą coś zrobić. No... Ta cała historiozofia rosyjska stara się z nich zrobić gdzieś jakiś skraj imperium, jakichś tutaj takich chłopów, którzy grzecznie tylko kiwali głową, pracowali, jacyś tam kozacy byli, coś takiego, ale no teraz na pewno wychodzą...
Wychodzą kozacy tylko w innym znaczeniu.
Tak,
trochę,
tak, tak, ale no powiedzmy wychodzą na te karty historii dużo bardziej podmiotowo teraz. Nie wiem, no na pewno ty może trochę lepiej znasz historię ukraińską. Oczywiście, no jak się poczyta ukraińskie podręczniki historii, to właściwie tam jest ciągła jakaś walka. Przy czym, co też ciekawe, ciągła jakaś taka samoorganizacja, gdzie rosyjska propaganda na przykład mówi, że Ukraina to się zaczęła dopiero, zostało stworzone przez Lenina czy coś takiego. Jak się weźmie ukraiński podręcznik historii, jak się posłucha ukraińskich jakby historyków, to nagle się okazuje, że oni za swoje ukraińskie państwo uważali taki właściwie w połowie niepodległości hetmanat, państwo, różne jakieś twory państwowe kozackie, gdzie na papierze nie wszystko się musiało zgadzać, oni nie musieli być tym jakimś jednym niepodległym państwem.
Ale myśl już była.
Tak, ale no, z tej historii ukraińskiej wynika, że mają pewne ciągoty do bycia wolnymi ludźmi. To
no
na pewno...
i sama Ruś Kijowska, tak, z której ta Moskwa w zasadzie powstała. Kiedy już Kijów już stał i był dość pięknym i aktywnym miastem w Moskwie, w sensie na terenach, na których jest obecnie Moskwa, były bagnami. To zresztą był też bardzo popularny mem, który się rozniósł po sieci na samym początku, jak właśnie chyba Putin powiedział o tym, że to Lenin stworzył Ukrainę. No ale wydaje mi się, że taki w ogóle przełom tożsamościowy i też narodowy miał miejsce właśnie podczas Euromajdanu. Ja obserwowałam Ukrainę od maleńkiego, tak? Jakby zaczęłam tam szkołę i też tą szkołę tam ukończyłam. No ale cały czas żyłam między dwoma krajami. To było cały czas porównanie, tak? Patrzenie się na to, jak Polska sobie radzi, jak Ukraina gdzieś tam w niektórych rzeczach, nie wiem, w niektórych aspektach nie dociąga. Potem przyszedł Euromajdan i nagle ludzie zrozumieli, w sensie zaczęli zastanawiać się nad swoją tożsamością. Mhm. Zaczęli się zastanawiać nad tym, czym jest Rosja, czym jest Ukraina. Jak Rosja bardzo jakby próbowała tą właśnie Ukrainę wchłonąć poprzez różne zabiegi, czy właśnie kulturowe, historyczne. To było wszędzie, tak? Sam język zresztą. Mhm. Potem była aneksja Krymu, 8 lat wojny. Ludzie już coraz bardziej jakby rozumieli, co jest na rzeczy, ale w momencie właśnie tej inwazji, kiedy naprawdę 24, no ja dostałam o 5 godzinie rano telefon od mojej przyjaciółki. Jakby ja wiedziałam, że ten moment nastanie. Ja przygotowywałam do tego, przygotowywałam też do tego moich znajomych, żeby mieli przynajmniej ten cholerny plecak z dokumentami. Jak wtedy właśnie usłyszałam, że to się zaczęło, to wydaje mi się, że to wzbudziło właśnie złość. Wzbudziło złość tych ludzi, wzbudziło też zresztą złość całego świata,
no tak.
Ale najbardziej właśnie Ukraińców i Ukrainki, bo oni zrozumieli, że coś, co w zasadzie wydawało się dość abstrakcją. Tak? Ta wojna była na wschodzie, nikt nie myślał, że w sumie ten Putin postanowi, nie wiem, ostrzeliwać...
Zapukać do stolicy na przykład.
Tak, tak. Właśnie tego się już nikt nie spodziewał. Były jakby takie, nie wiem, w sensie, no oczywiście, że Amerykanie puszczali cały plan inwazji, dlatego też Lwów się nie znalazł w tym planie, dlatego Lwów też był od początku już, od kilku miesięcy przed wojną wzrastały na przykład tam ceny mieszkań, bo było
wiadomo,
mniej więcej
było,
podejrzenie.
Tam się ucieknie, tak?
I wydaje mi się, że właśnie ten moment sprawił, że ludzie zaczęli po prostu, wiedzą, że nie odpuszczą.
Masz dzisiaj takie poczucie, czy macie dzisiaj takie poczucie, no, niezależnie od korzeni, czy od wiedzy, od wszystkiego, co czytacie, żeby wiedzieć o tym, jak to realnie tam wygląda, że to właśnie ta, w pozytywnym tego słowa znaczenia, złość na to, że ktoś próbuje zabrać ci wolność, napędza Ukraińców do tego, żeby dumnie te 50, 51, 52 i kolejne dni się bronić?
Teraz jak najbardziej tak. I wydaje mi się, że też w ogóle historycznie to jest jednak naród właśnie walczący. Mm. Dość waleczny i dość taki pozytywny w swoim byciu i mi się to strasznie, w sensie zawsze właśnie w Ukraińcach podobało i podoba, że to jest naprawdę, pomimo tego, jakby pomimo całej historii tego narodu, tak, nie wiem, załóżmy, że od samej tej Rusi Kijowskiej, gdybyśmy założyli, że właśnie to wtedy już powstawały zalążki państwa ukraińskiego, to oni przez całą historię naprawdę byli po prostu ze wszystkich stron waleni. Ale żyją, mają swoją naprawdę bogatą kulturę, mają swój naprawdę piękny, bogaty język, no i to państwo nie powstało 30 lat temu, tak? Więc to jest też historyczne po prostu, tak mi się wydaje.
Jak będzie złość po ukraińsku?
Zliść, ludź.
A duch walki?
Bojowy duch.
Brzmi pięknie.
Tak, brzmi pięknie, dlatego to jest aż anegdotyczne, jak się poczyta ukraińskich historyków, że łącznie w historii wydawano no, tak naprawdę kilkadziesiąt różnorakich jakichś zakazów, praw ograniczających albo znoszących użycie języka ukraińskiego. Mhm. I to wszystko od... To bodajże się nazywało dekret emski.
Tak.
Uczyłem się o nim.
Mhm. Nie, to była, znaczy, bo jeszcze była depesza emska. To było przy okazji wojny, a nie, tutaj był dekret emski, kiedy właśnie car zakazywał wydawania jakichkolwiek pism w języku małorosyjskim, małoruskim, jak oni to nazywali. Ale jeszcze ostatnio nawet patrzyłem w roku bodajże 70. Wydano zakaz pisania doktoratów w języku ukraińskim, tylko w języku rosyjskim, więc to jest naprawdę... Oni wyszli na taką zupełną wolność dosłownie no, kilka lat temu. I wreszcie mają możliwość jakoś zagospodarowania tego, robienia coś faktycznie z tym językiem. I na przykład ukraiński rynek książki, on dopiero po 30 latach niepodległości, on dopiero wstaje pomalutku.
No, zaczął wstawać właśnie po Euromajdanie, tak? Jak zaczęło się właśnie zastanawiać, kwestionować tę relację między Ukrainą i Rosją. Rosja nazywała Ukrainę siostrą. Tylko, że fajne siostrzeństwo.
No tak.
Sobie wybrali i właśnie jakby to nie dopiero teraz. To już trwa lat.
Tak, ale no to wciąż jest zaledwie kilka lat raptem.
Tak.
I nawet jeżeli już powstają naprawdę genialne teksty, to znaczy młodzi pisarze ukraińscy to jest naprawdę światowa liga. I to, że teraz tak trochę politycznie się mówi, że może Żadanowi dać Nagrodę Nobla literacką, tak trochę na fali takiego uniesienia, bo on w tym Charkowie został, jest takim też trochę symbolem tego oporu, to naprawdę w prozie ukraińskiej, której sami Ukraińcy jeszcze za bardzo nie odkryli, naprawdę jest masę perełek.
Ale to są perełki wojenne, czy one są pozawojennym tekstem?
No właśnie. Nie, to jest naprawdę po prostu zupełnie inne, świeże spojrzenie na świat. Ale ciężko mówić o jakimś rozkwicie kultury. Na przykład byłem w Czerkasach, takie miasto na południe od Kijowa. W całym mieście są bodajże, ja przynajmniej na Google Maps znalazłem chyba ze cztery księgarnie w mieście wielkości, no nie, może Kielc. Cztery księgarnie i jak chciałem znaleźć najnowszą książkę pisarza zakarpackiego Andrija Lubki, nigdzie nie było. W Charkowie też nie znalazłem, chociaż tam miałem trochę mniej czasu. We Lwowie można bez problemu, więc to też jest bardzo nierówne, ale naprawdę jeżeli już będą mieli okazję, ludzie się przekonają do tych książek, to jest naprawdę bardzo dobra literatura. I taka zupełnie jakby świeża, zupełnie odkurzona.
Mhm. Czy dzisiaj macie takie poczucie, że właśnie ta młodość w literaturze, ta młodość nawet tu w studiu, jak was słucham i patrzę, ale też patrząc po tych ludziach, którzy tutaj przyjechali, tutaj pracują, ale też patrząc po tym, jak wygląda w ogóle komunikacja władzy, jakby nie było ukraińskiej, że to jest coś tak bardzo nowoczesnego i tak czasami, użyję tego słowa, choć ono tutaj nie pasuje, ale użyję go w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czasami tak bardzo kuriozalnego, że wojnę zapowiadano właśnie przez memy, przez znaczki, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, przez orędzia na Facebooku, przez te wszystkie telegrafy, telegramy, że jakby to jest pierwsza chyba taka wojna, jaką znam, która jest tak bardzo też medialna i publiczna.
Środowisko Zełenskiego wyszło z show biznesu.
Okay.
Więc oni bardzo dobrze wiedzieli, jak to wygrać, w sensie to właśnie tą wojnę informacyjną, bo to wszystko się toczy jakby w przestrzeni medialnej, to jest też kolejna wojna informacyjna. I to, co oni robią, to jest po prostu niesamowite. Jakby przemówienia Zełenskiego co wieczór, puszczane dzień w dzień, które mają tam po 8-9 minut, on zwracający się do swojego narodu, tak, z Kijowa, z biura prezydenta lub okolic. Mm-hmm. Witali Kim, znany już wszystkim, Witali Kim, który wręcz jakby no, najbardziej jest sławny ze swoich kolorowych skarpetek i tego, że palił Aikosa w swoim biurze i opowiadał o tym, że no tutaj zawaliliśmy orków albo tutaj, nie wiem, mamy kolejne kilka ich, nie wiem, jednostek sprzętu, ale to wszystko właśnie pokazuje, że jakby no właśnie z jednej strony mamy niby ten humor, z drugiej strony jest to informowanie o tym, co się dzieje. W sensie tu akurat mówię o Kimie, nie o Zełenskim. Tak, tak. Zełenski jest jakby cały czas powaga. No ale widać też tutaj jakiś taki po prostu taką ludzką komunikację między nimi, tak? Że okej, ja jestem tutaj, nie wiem, szefem tej Mykołajewskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, ale jednocześnie jestem człowiekiem i tak samo jak wy ich nienawidzę. Mhm. Więc nie muszę używać skomplikowanego języka urzędowego, żeby opisywać jakby nasze działania, tylko po prostu jakby komunikować się na równi z tymi ludźmi i donosić to w zasadzie, co wiedzieć muszą.
Mhm. Myślę, że też to ten talent Zełenskiego do tego, że jak jest prompter, jest tekst przygotowany, to on go przeczyta tak, jakby właśnie go napisał, stworzył i poniósł dalej świat. Myślę, że ten jego talent też bardzo się przydaje.
Ale na przykład jeszcze wracając do tego Kima, bo naprawdę on to jest jedna chyba z trzech gwiazd tej wojny. U nas się tego za bardzo nie wie. U nas się słyszy tylko Borodzianka zbombardowana, w Buczy znaleziono jakieś kolejne dziesiątki zwłok. To na Ukrainie to się zrobiło... Wyrósł zupełnie nowy świat. Są trzy gwiazdy właśnie. Jest Zełenski, jest Kim i jest jeszcze doradca prezydenta Arestowicz. To z kolei Arestowicz to jest ten człowiek od uspokajania. Mhm. On tak sobie tak burmocze, tak cichutko, tak zbombardowali nas, nie zbombardowali. Zaraz człowiekowi jakoś lepiej go posłucha. Ale na przykład wracając do tego Kima. Oglądałem wywiad z ludźmi od Nawalnego, którzy właśnie rozmawiali z Kimem i już po rozmowie oni byli w takim ciężkim szoku, już się tak z nim rozłączyli i mówią takie, to jest pierwszy gubernator, który pozwolił sobie mówić na ty, był bez krawata i tak po prostu można było z nim rozmawiać. Mhm. Oni byli w takim ciężkim szoku, że to jest w ogóle
możliwe.
Inna jakaś zmiana jakościowa. No, trzeba też, warto pamiętać, że to nie chodzi o to po prostu, że Zełenski i cała reszta są po prostu fajni, są po tej dobrej stronie mocy i tak dalej. To jest rozłam pokoleniowy. To znaczy Zełenski ma 40 bodajże 2 lata. Ci wszyscy w jego administracji to jest 40, max 50 lat. Mhm. Tymczasem no, to skostniałe otoczenie Putina no, to są ludzie po 70.
Tylko wiecie, o co chciałem was zapytać? Czy właśnie to, że to jest takie młode pokolenie, że ten ich język komunikacji jest właśnie taki, memowo, znaczkowo, facebookowy, bo tak trzeba też. Ale czy to ma naprawdę realne przełożenie na tych ludzi w Ukrainie, którzy dzisiaj, tak jak powiedziałaś, na tej swojej złości, czy używając innych słów, na tym swoim wkurzeniu, idą i walczą tak naprawdę, nie? Bo czy to rzeczywiście ma przełożenie? Czy ten język komunikacji, ten dystans czasami taki, to taka odwaga w słowach, zobaczcie, Zełenski jest każdego dnia w innym parlamencie z innym wystąpieniem, bardzo dedykowanym, nie? Gdzie te słowa są naprawdę fajnie się niosą. Czy to rzeczywiście sprawia, że w tych sondażach o morale ukraińskim cały czas to morale jest bardzo wysokie?
Wydaje mi się, że to ma na pewno bardzo duży wpływ na to, bo no inaczej zupełnie będzie się traktowało takie ich oświadczenia, gdyby one nie były właśnie takie ludzkie. No ale też dużo oczywiście, dużą robotę robi to po prostu, że Ukraińcy widzą, że Rosjanie wchodzą do ich domu i zabijają ich ludzi, cywili, dzieci.
Właśnie, bo jedna sfera to jest to, o czym mówisz. Fajny gubernator, fajny język, nowoczesne pokolenie liderów, ale druga rzecz to jest właśnie to, co widać, kiedy nawet teraz, kiedy Rosjanie się wycofali z okolic Kijowa, no to widać wprost wojnę, ale taką wojnę już bez Facebooka, bez Telegrama, prawda, tam po prostu są, nazywając rzeczy po imieniu, dowody na ludobójstwo, mimo że nie każdy polityk w Europie jest w stanie to słowo wypowiedzieć z pełną powagą. I to, to zderzenie też tych światów jest dla mnie niesamowite, że to właściwie z jednego dnia w jednej przestrzeni komunikacji jest i Bucza, i Znaczek.
Mhm. No oni, czyli Ukraińcy, faktycznie od samego początku wojny żyją w takim bardzo czarno-humorowym świecie i jakoś to na pewno im pozwala przeżyć trudne chwile, ale no, wielu analityków mówiło na przykład, że początek wojny to będzie taki, że jeszcze tutaj będziemy sobie żartować, że tutaj poklepiemy się po plecach z tymi Rosjanami, których się tam jakoś wzięło do niewoli. No to jednak każdy kolejny tydzień to jest droga do piekła. To znaczy każdy kolejny tydzień to jest większa szansa, że akurat ktoś komuś zbombardują dom, ktoś straci kogoś bliskiego, zabiją komuś przyjaciela, dowiemy się o kolejnej buczy. I taki trochę ten taki festynowy, taki dziarski ten charakter początku tej wojny, on niestety może już widać, że to się robi coraz bardziej takie ponure, bo to w końcu wojna.
No, tak jak powiedziałeś, ten czarny humor rzeczywiście, myślę, że on nie zniknie.
On nie, no oczywiście jest, nie? On nie zniknie, ale no, ja mam takie wrażenie, że właśnie to się robi coraz bardziej już takie ponure. Mhm. Że już cały arsenał czarnego humoru no, już właściwie został wyczerpany. Oczywiście dalej będziemy sobie śmieszkować.
W sensie też pytanie, jakby czego dotyczy ten czarny humor, tak? Bo nikt nie będzie się śmiał z tego, co się działo w Buczy.
Nie, no oczywiście tak, ale nie, no, śmieją się raczej z Rosjan, że są, tak, że są tacy niezdarni i tak dalej, ale no na przykład tutaj analitycy różni mówili a propos tego, jaki będzie los Rosjan, którzy chcą się poddać. No, może się to sprowadzić zwyczajnie do tego, że Rosjanie, którzy już w drugim miesiącu wojny chcą złożyć broń, no nie zostaną potraktowani z wyrozumieniem i jeżeli wcześniej, bo od początku wojny widać, że naprawdę Ukraina stara się wyglądać na tę stronę, która przestrzega całego prawa międzynarodowego, że nie znęca się nad jeńcami, że pozwala tam zadzwonić, że, no, że jakby, jeżeli już jest powiedziane, że ktoś jest jeńcem, no to jesteśmy cywilizowanym europejskim krajem. To no niestety, ale na poziomie tym takim czysto ludzkim, w tej pierwszej chwili, kiedy trzeba zdecydować, brać do niewoli czy nie brać, może się okazać, że chłopaki, których może nawet zagonili, to nie wykluczam, że jest jakiś procent, którzy faktycznie zostali jakoś tam zagonieni, że no nie będą mogli liczyć na taryfę ulgową.
Znaczy, ja myślę, że tak naprawdę, tak jak też mówimy o tym, że to jest wojna sensu stricto, ale też ta wojna informacyjna w sferze właśnie Kreml robi swoje, a Kijów robi swoje, że też widzimy tylko to, co oni chcą, żebyśmy widzieli, nie? Zarówno jedna, jak i druga strona. Stąd chciałem ciebie, Małanko, zapytać, bo ty musisz grzebać, nie? Gdzieś znając też język, masz dostęp do źródeł, do których ja nigdy nie będę miał. Jak to wygląda?
To na przykład na samym Telegramie jest bardzo dużo różnych informacji. To nie są tylko jakby informacje suche, newsy, tylko też często dość hardkorowy content, że tak powiem. Bo to też wynika z regulaminu Telegrama, który jednak pozwala na niektóre...
Wszystko, tak?
W zasadzie tak. Więc tam naprawdę można znaleźć wszystko. Od ciał, które już, nie wiem, nie wyglądają jak ciała ludzkie, można się tam doszukać, nie wiem, kawałka kości albo ręki. Tak jest też właśnie ta strona rosyjska, albo są też właśnie... Ja na stronę rosyjską nie wchodzę, tylko po prostu obserwuję akurat te kanały na Telegramie, które obserwują stronę rosyjską. No i jest to generalnie bardzo ciekawy cyrk do obserwowania. Tak samo właśnie jak wczoraj przy zatonięciu tej Moskwy, niektórzy internauci pisali, że no ale jak to? Oni nas napieprzają? Przecież to my mieliśmy ich napieprzać, ale to oni nas napieprzają. To jak to w końcu jest? Ja nie rozumiem, tak?
No. Ale oni szczerze tego nie rozumieją.
Tak.
Okay.
I oczywiście są tam jakby zachęta do tego, żeby już walić Kijów. No i wczoraj był właśnie taki moment, że chyba pierwszy raz od początku tej inwazji dwa razy cała Ukraina była na czerwono na mapie alarmów powietrznych. I to było bardzo, bardzo przejmujące, bo właśnie z jednej strony czarny humor mówiący, że no chyba im się nie spodobało, jak Ukraińcy żartują sobie o Moskwie, a z drugiej strony wszyscy wiedzą, że zaraz przyjdzie drugi etap ten wojny, który może być o wiele cięższy.
Mm-hmm. I teraz nawiązując właśnie też do tego, co się dzieje w samym Kijowie, kiedy wczoraj czytałem takie analizy Ośrodka Studiów Wschodnich mówiące o tym, po co Rosjanie mówią: ej, jeżeli jeszcze zrobicie to i to, to my zaczniemy uderzać w budynki rządowe w Kijowie. My nie musimy być pod Kijowem, ale możemy je zniszczyć. Właśnie choćby po to ten sygnał ma być wysłany w świat, żeby tych uściśniętych dłoni z prezydentami jednego, drugiego, trzeciego, czwartego kraju było jak najmniej. Jak czujecie, jako młodzi ludzie patrzący też na tę wojnę, to, że pojawiają się różni ważni ludzie z Zachodu nagle w Kijowie, to dodaje też otuchy, to dodaje wiarygodności Zełenskiemu i wszystkiemu?
Wydaje mi się, że na 100%. Na jakby to nie jest podróż teraz samolotem, gdzie w ciągu godziny jesteś w Kijowie. To jest podróż zapewne z Lwowa do Kijowa pociągiem, co nie wiem, może zająć 7 godzin, 6, coś takiego.
Coś w ten desen, jeszcze pewnie jakieś względy bezpieczeństwa i tak dalej, tak. Więc na pewno to trwa.
Tak,
no, z Lwowa do Kijowa się jedzie zwykle po prostu przez noc.
Tak, a oni przyjeżdżają i faktycznie są w miejscu... Po pierwsze, to też jest pewna odwaga jakby z ich strony, tak? Ale z drugiej strony to też Zełenski, który pokazuje, patrzcie, jakby...
Są z nami.
Tak, tak. I są u nas, są z nami i naprawdę nas wspierają. To też pokazuje Ukraińcom samym, że patrzcie, nie jesteśmy w tym sami. Dostajemy od nich broń, oni nas wspierają czym mogą i damy radę. To jest też bardzo ważny zabieg, że...
Gdybyśmy się teraz przenieśli tu na polską stronę, prawie 3 miliony Ukraińców, którzy musieli wyjechać, głównie kobiety z dziećmi. Wy, wierzę, że wiecie więcej, słuchacie. Czy te osoby, które są tutaj, one liczą na to, żeby bardzo szybko wrócić? Czy one są raczej w sytuacji, w której nie wiedzą, co robić i zostaje czekać i obserwować? Czy raczej to są osoby, które czują, że nie będą miały do czego i już będą swoją przyszłość wiązały z Zachodem? Jak to będzie? Jak myślicie?
Jeżeli wierzyć liczbom, które podaje i Zełenski, i bodajże Michał Podolak, czyli jego przedstawiciel w delegacji na rozmowach z Rosją, to jeżeli nie kłamie, 92% Ukraińców chce wrócić niezwłocznie, jak to tylko będzie możliwe. Czyli to wiem nawet po ludziach, którzy u mnie mieszkają w domu. Oni faktycznie marudzą, męczą się, widać po nich, że, znaczy nawet mówią wprost, chcemy już wracać.
Jasne, czyli męczą się tym, że nie mogą wrócić.
Tak. Okay. Oczywiście na pewno zostanie jakiś procent, ale no w warunkach tego ruchu bezwizowego, już tej emigracji, która nie trwa pierwszy rok, myślę, że kto chciał wyjechać z Ukrainy, to już wyjechał. Jasne. A teraz został zmuszony do wyjazdu już ten taki rdzeń, który chce zostać, chce żyć w tych warunkach, niezależnie od tego, co tam się dzieje.
To jest też ciekawe językowo na przykład, bo Ukraińcy wolą, nie lubią używać słowa uchodźcy, tylko przesiedleńcy, tymczasowi przesiedleńcy.
Tak, to jest bardzo ciekawe, bo to dokładnie też już od 8 lat o Donbasie, tych republikach tak zwanych ludowych, mówi się tymczasowo okupowane obszary, tak, Donbasu. Jeżeli się mówi o Chersoniu, o Nowej Kachowce, Melitopolu, tymczasowo okupowane rosyjskie miasta. Jakby tymczasowo jest absolutnie w każdej wypowiedzi po prostu.
Tak jak Krym. Tak,
tak, tymczasowo okupowany
jest
Krym.
Tak, więc to też jest... Jakby ja też zauważyłam, że wiele osób właśnie chce wracać i tak samo jak jest po prostu napływ teraz w Ukrainie z zachodnich obwodów do Kijowa z powrotem, pomimo właśnie próśb władz o niewracanie, jakby faktycznie w Kijowie się wszystko wraca do życia. Już nie wiem, jakieś 2 tygodnie temu chyba Glovo znowu, nie Glovo, ale jakaś inna firma znowu uruchomiła wypożyczanie na przykład hulajnóg. Tak? Okay. W innym oczywiście w mniejszym obszarze niż wcześniej, ale jakby hulajnogi, jeździ Glovo i dostarcza jedzenie. Zaczynają się otwierać jakby kawiarnie, miasto zaczyna żyć, tak samo jakby wiele urzędników państwowych po prostu dostało, jakby zostali poproszeni o powrót do Kijowa do pracy, dlatego że wszyscy wychodzą zaraz do pracy. Będą działały sądy, normalnie urzędy, wszystko będzie działało, ale z drugiej strony właśnie są ci ludzie, którzy widzą, że no okej, Rosjanie wycofali się spod tego Kijowa, może być bezpiecznie, ale nadal jest to bardzo złudne, to trochę jak z COVID-em. Że COVID gdzieś tam ta fala mija.
Jasne. Niby koniec, znowu, ale nie.
Tak.
Nie? Natomiast też widzę i przypomina mi się, kiedy właśnie słyszę to, o czym mówisz, Małenko, teraz opis Powstania Warszawskiego przez Normana Davisa, gdzie ludzie dziwili się, jak on śmie umieszczać rozdział zatytułowany Kino, albo Miłość, albo Kawiarnia. No, to trwało x dni. Trzeba było pójść do kina, trzeba było się zakochać, trzeba było pójść do teatru i to wszystko też się działo. Nie? Dla wielu to jest oznaka końca, a dla innych to jest też jakiś taka oznaka wiary w to, albo tej nadziei, że ten koniec prędzej czy później przyjdzie i będziemy mogli żyć tak, jak chcemy. Nie?
Tak, i to też jest jakby to bardzo działa na w ogóle umysły i stan psychiczny tych ludzi. Tak? Jak ja od początku obserwuję, że właśnie dużo ukraińskich stron, czy tam profili na Instagramie, od razu jakby wrzuca kontekst właśnie taki psychologiczny, nie? Że jakby to nic złego, że nie wiem, obejrzysz sobie film, będąc w Ukrainie gdzieś tam schronie, tak? 50. dzień, naprawdę nie da się funkcjonować jakby cały czas w ogromnym stresie i w żaden sposób nie odwracać się jakby uwagi od tego tematu. Więc to też jest coś takiego, że jakby, dobra, działamy dalej, jest wojna, okej, ale życie trwa. Bo inaczej naprawdę dałoby się wykitować.
To, tak samo jak pojawiła się chwilę temu, kiedy my siedzimy i nagrywamy informację o tym, że metro w Kijowie będzie jeździło częściej, ale jednocześnie to nie oznacza, że w metrze w Kijowie już nie ma schronu dla ludzi. Nie? To
znaczy, no tak, przy czym w Kijowie i tak ruch pociągów raczej nie był wstrzymywany, bo w Charkowie stanęło zupełnie i na przykład tam się w tunelach też można chować. Kijów jeszcze nie doszedł do tego poziomu zniszczeń i ataków, że tam metro właściwie działało.
Odpukać nie dojdzie.
Tak, ale w tej takiej najgorszej fazie, bo teraz już wiadomo, że tam się uspokoiło. Ale jeszcze a propos tego, co właśnie mówi Małanka, to widać od samego początku, że Ukraińcy, nawet ta oficjalna strona jakby gra na to, żeby faktycznie całemu narodowi nie została jakaś trauma. I w ukraińskiej telewizji na przykład normalnie obok informacji o bitwach, o bombardowaniach i tak dalej, obok jakichś analiz, był 15-minutowy blok, gdzie psycholog opowiadał na przykład o syndromie tego, który przeżył. Że tak, wyjaśnianie, że poczucie, że gdzieś tam kogoś bombardują w Mariupolu, w Charkowie, a ja tu jestem bezpieczny i z tego powodu odczuwam jakieś poczucie winy, że to jest coś zupełnie normalnego, żeby się tego nie bać, to minie, że trzeba coś robić, ale żeby nie zamykać się w sobie, żeby jakoś przepracowywać to. Więc widać od początku, że oni faktycznie też dbają o tę stronę psychologiczną, bo no, to jest...
Siłą rzeczy, bo tak naprawdę jak mówimy o kawiarniach otwierających się w Kijowie, ale jednocześnie to zestawiamy z 50. dniem obrony Mariupola i wiemy, jakie są pamiętniki z Mariupola tych, którzy stamtąd wyjechali, to zestawienie też jest tak niesamowite, że to się w sumie dzieje w jednym kraju, w jednym świecie w 2022 roku.
No nie? Tak, chociaż tutaj też warto zaznaczyć, o czym naprawdę już bardzo wiele osób zapomina, że Ukraina to jest bodaj drugi największy kraj w Europie. To znaczy tam pomiędzy Lwowem a Donieckiem jest ponad 1000 kilometrów. To znaczy, no, to zawsze był gigantyczny kraj z wielkimi kontrastami w dowolnej kategorii. Tak teraz to się tylko pogłębiło. Jak bardzo rzeczywistości mogą się od siebie różnić.
Ale jednocześnie to bardzo też zjednoczyło ten kraj. Jak właśnie mówisz o podziałach. Tak, ja zawsze właśnie, jakby była Ukraina zachodnia, centralna, wschodnia. W tym momencie wszyscy są razem. I nie ma już to znaczenia, kto skąd był.
Zwłaszcza jak się, nawet patrząc na tą wojnę, o której mówiłaś, która trwała na wschodzie, o której wielu zapomniało, ale która trwała, to nawet patrząc po tym, co robiła Polska Akcja Humanitarna, to była pomoc głównie starszym osobom, które tam były, które nie mogły stamtąd wyjechać, nie chciały stamtąd wyjechać. Ta młodość była, powiedzmy, Lwów, Kijów i to, co mówisz dzisiaj, że to jest jeden kraj, który stoi i walczy, to jest rzeczywiście fajne i niesamowite. Natomiast też myślę o tej warstwie językowej, od której trochę zaczęliśmy, że powiedziałeś o tym, ci, którzy chcieli wyjechać, już wyjechali, ci, którzy musieli, wyjeżdżają teraz. Natomiast gdzieś ten ukraiński zaczyna tutaj coraz częściej krążyć i to, że my próbujemy, Małanka i ty, Mateusz, próbujecie nauczać Polaków kilku słów, widzę, jak to fajnie zaczyna działać. Jak zawsze mi się to sprawdzało w podróży, w jakimś kraju, do którego jedziesz, znaj przynajmniej 2-3 słowa z tego kraju, bo to otworzy ci wiele drzwi. Dzisiaj nawet powiedzenie inaczej dzień dobry albo inaczej zapytanie, jak się czujesz, zatrzymuje te osoby i otwiera mi, mimo że wcale ich historie nie są wesołe.
No tutaj trochę takiej prywaty, zupełnie abstrahując od wojny, dlaczego ja się na przykład zacząłem uczyć tego ukraińskiego i innych języków. Po części właśnie z jakiegoś takiego wewnętrznego zbulwersowania, że dlaczego jest Polak i Ukrainiec, mogą od siebie mieszkać o 200 kilometrów, dwa narody słowiańskie muszą ze sobą rozmawiać w obcym dla wszystkich języku angielskim.
No tak.
Jakby i autentycznie, ja się z jakiegoś powodu trochę skręcam, kiedy coś takiego się odbywa, I to faktycznie działa. Jeżeli się rozmawia z ludźmi w ich języku, albo w języku, już nawet PAL 6 po rosyjsku, jako tym takim lingua franca, powiedzmy, wschodnim, to jest zupełnie inny poziom znajomości, inny poziom jakiejś takiej zażyłości.
I zaufania też, nie? Od razu.
Na pewno, więc...
Właśnie tu w miejscu, w którym jest studio i nagrywamy, zauważyłem, że zapytanie, no jak się tam czujesz? To jest jakaś taka próba odpowiedzi, mimo że nie zawsze się rozumiemy. Przejście, czy zapytanie właśnie o to samo, tylko po ukraińsku, to już jest jakieś takie większe zaufanie, większa otwartość, większa próba opowiedzenia tej historii, mimo że dalej jak będziemy szli w las, no to ja tych słów ukraińskich będę znał mniej, druga strona pewnie też, ale jest to fajny wstęp.
Tak.
Nie, no tak, na pewno. I też w ogóle ukraiński myślę, że na pewno teraz przeżywa swoje złote chwile, bo język, któremu jeszcze chwilę temu Rosjanie mówili, że
nie istnieje,
że nie istnieje, że to jest
jakieś niskim...
tak, że to jest jakieś niskie narzecze chłopów, nagle wybrzmiewa w parlamentach wszystkich krajów na świecie. Myślę, że nigdy ukraiński nie miał takiego momentu jak teraz. Że faktycznie rozbrzmiewa, no już pomijając ulice miast na całym świecie, że nagle staje się tym językiem dyplomacji de facto.
Tak. Wiele też osób, jakby sami Ukraińcy, tak, którzy na co dzień właśnie używali języka rosyjskiego, też przechodzi w tym momencie na ukraiński, bo już rozumieją jakby, jakie to jest narzędzie, jakie to było narzędzie i jakby wpojenie Ukraińcom tego rosyjskiego. I wydaje mi się, że warto, żebyśmy właśnie tutaj w Polsce pamiętali o tym, że okej, możemy znać rosyjski, ale no właśnie... Powinniśmy się nauczyć jednak tego ukraińskiego, w szczególności, że rosyjski w tym momencie jest językiem po prostu okupanta.
Bardzo wam dziękuję za spotkanie, za rozmowę i zachęcamy tych z naszych widzów, którzy właśnie teraz poznali Małankę i Mateusza, do tego, żeby zerknęli, jak próbujemy tych, którzy myślą sobie, a może spróbuję, może to nie jest taki trudny język, zachęcić do tego, żeby po ukraiński sięgnęli. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i
dziękujemy.
Do zobaczenia.
Говорить українською.